Witaj w Podzamczu. Zabieram Cię na wycieczkę prowadzącą od zamku Ogrodzieniec do warowni na Górze Birów. Stań plecami do bramy wejściowej na teren zamku. Następnie rusz przed siebie. Witaj na Górze Birów w Podzamczu. Wysoko u szczytu schodów widzisz bramę drewnianego grodu. Przed nami wspinaczka, zatem w drogę. Podobne grodziska budowano w dawnej epoce nazywanej średniowieczem. Strome, ziemne wały i ogrodzenie z wbitych w nie drewnianych pni otaczały teren, gdzie stał dwór i chaty i gdzie żyli mieszkańcy. Na wałach tych czuwali rycerze, strzegący osady przed najeźdźcami. Jedno z grodzisk opisał w powieści Stara Baśń znany polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski. W Podzamczu na Górze Birów zobaczysz taką właśnie warownię. Opowieść o niej jest arcyciekawa, ale posłuchaj też o okolicy. Jura krakowsko-częstochowska słynie z niezwykłych krajobrazów i orlich gniazd średniowiecznych zamków. Jeden z nich, Ogrodzieniec, znajduje się tuż. To piękne i duże zamczysko. Zbudowano je 600 lat temu na wysokiej wapiennej skale. Warownia na Górze Birów, leżąca na północ od Ogrodzieńca, była jednak starsza. Na Birowie spotykamy wapienne skałki, zwane ostańcami. Są to pozostałości większych skał. Odkryto tu także ślady pierwszych mieszkańców tych terenów. Zanim wybudowano zamek Ogrodzieniec, stała więc na Birowie drewniana warownia. Odwiedzali ją wojowie, czyli rycerze księcia Bolesława Krzywoustego. Jeśli nie doszliśmy jeszcze do bramy, to wciśnij pauzę. Właśnie zdobyliśmy gród. Obyło się bez walki, bo przecież bramę zastaliśmy otwartą. Jesteśmy zatem w środku. Birów był osadą obronną. Tak mogła ona wyglądać w czasach, gdy Polską rządzili pierwsi książęta z rodu Piastów. Budowle i wały były głównie drewniane, ale wykorzystywano też ziemię i kamienie. Przed wrogiem chroniły wały obronne. Wznoszono je często na stromych skałach czy niedostępnych zboczach. Było to dodatkowe utrudnienie dla najeźdźcy. Prawdopodobnie ostatni gród obronny zbudowano na Birowie jakieś 700 lat temu. Polska była wtedy zlepkiem małych księstw. Był to zły układ. Aby umocnić państwo polskie, księstwa trzeba było połączyć. Towarzyszyły temu walki. Książę piastowski, Władysław, zwany Łokietkiem, bo ponoć był niewysoki, walczył z królem czeskim Wacławem. Wacław miał chrapkę na tron w Krakowie. Wydaje się, że to właśnie on spalił warownię w Birowie. Znaleziono tu nawet monetę z jego wizerunkiem. Być może wypadła ona z sakiewki jakiegoś czeskiego rycerza. Stań plecami do bramy głównej. Następnie skręć w prawo do wieży. W niej dowiesz się, kim są archeologowie i poznasz ich pracę. W wieży przystań przy gablocie obok drzwi. Przypominam, wejdź do wieży. Jest w niej makieta i tablica. Przystań przed nimi. Archeolodzy odkrywają ślady dawnych epok i ludzi, które przetrwały zasypane w ziemi. Dzięki ich pracy wiemy, kiedy istniały tu wszystkie osady. Bo przecież były też wcześniejsze niż ta, której rekonstrukcję zwiedzamy. Skąd o tym wszystkim wiemy? Model ukazujący przekrój przez warstwy ziemi w Birowie wyjaśni nam wiele. Przez stulecia warstwy te narastały, jedna nad drugą. Model przypomina niezłe ciastko przekładaniec. Na wierzchu mamy coś w rodzaju polewy na cieście, to oglądany przez nas gród obronny. Pod polewą mamy ciasto. To warstwa starsza. Jest nią gród wczesnośredniowieczny. Biały krem poniżej to osada ludu zwanego Wandalami z początku pierwszego tysiąclecia. i jeszcze warstwa dżemiku, warownia zbudowana przez rówieśników budowniczych grodu w Biskupinie. Może znana ci jest ta nazwa. A na samym dole znowu ciasto, pierwsi stali mieszkańcy, prehistoryczni myśliwi. W każdej z tych warstw archeolog odnajduje zabytki. Potrafi z nich wyczytać bardzo wiele. Na przykład kim byli ci ludzie, którzy je zostawili i kiedy żyli. Pewnie już widzisz, że najwyższa, czyli najmłodsza warstwa zawiera same śmieci. Czy taki ślad zostanie po nas? Wejdźmy teraz na górę, po schodach. Na zewnątrz przystańmy mniej więcej nad bramą, którą weszliśmy do grodu. Stoimy na palisadzie. Składa się ona z ostro zakończonych pali. Chroniła osadę przed atakiem wrogów. Umocnienia zbudowali ostatni mieszkańcy grodu. Te, które widzisz, są ich odwzorowaniem, kopią. Prawdziwe były być może dużo solidniejsze, usypane z ziemi i kamieni. Ostre końce drągów palisady były dodatkową zaporą. Miejscami istniał nawet mur. Odkrycia archeologów dowiodły, że 700 lat temu grodu broniła rycerska drużyna. Wojowie przechadzali się po wałach, wypatrując wrogich wojsk. Ale zanim na górze Birów powstała piastowska warownia, mieszkali tu rolnicy. Pozostawili po sobie cmentarz sprzed więcej niż 1000 lat. Jeszcze wcześniej żyli tu słynni Wandalowie, ale była to zła sława, gdyż zapisali się w historii chuligańskim zachowaniem. Do dziś tą nazwą określa się tych, którzy niszczą coś bezmyślnie. Na Birowie jednak Wandalowie wyrabiali garnki z gliny, stroili się w ozdoby z brązu, srebra i żelaza. Wiemy o tym z odkryć archeologów. O jeszcze wcześniejszych mieszkańcach Birowa opowiem ci po drodze do chaty wodza osady. Stań teraz tyłem do palisady, tak żeby wnętrze osady mieć przed sobą. Po lewej znajduje się chata wodza. Zejdziemy do niej schodkami, które również znajdują się na lewo. Wracamy do niegdysiejszych mieszkańców góry Birów. Bardzo dawno temu ludzie zorientowali się, że to bezpieczne miejsce, w sam raz, aby spokojnie zamieszkać. Wspominałem już o drewnianym grodzie w Biskupinie. Zbudowano go mniej więcej w czasach, gdy zakładano starożytny Rzym. Może nawet 2800 lat przed naszymi czasami. Wykopaliska archeologów udowodniły, iż właśnie ludzie podobni do budowniczych Biskupina zamieszkiwali Birów. Zanim jednak oni przybyli, żyli tutaj jeszcze wcześniej rolnicy i myśliwi. Kamienne narzędzia, które wytwarzali, pozwalały im przetrwać. Zapraszam cię teraz do wnętrza chaty samego dowódcy rycerskiej załogi. Dzięki ludziom zafascynowanym historią, którzy odtworzyli to miejsce oraz dzięki wyobraźni, możemy przenieść się do średniowiecza. Mamy szczęście, wodza zastaliśmy w domu. Siedzi za stołem, a żona krząta się, gotując, sprzątając, dogadzając mężowi. Rycerzowi nie wypadało zajmować się pracami domowymi. Ekolodzy w tej chacie byliby szczęśliwi, wszystko jest naturalne. Stoimy na klepisku, czyli mocno ubitej ziemi. Meble są drewniane. Chatę pokrywał dach ze słomy, czyli strzecha. Szybami w oknach były naciągnięte błony z pęcherzy zwierząt. Kominka, który widzicie, najpewniej jednak nie było. Dla ogrzania się i ugotowania posiłku palono ogień na palenisku. Dym uciekał otworami w dachu. Była to zatem tak zwana kurna chata. Pewnie zainteresowały cię czaszki i skóry zwierząt. Dawniej polowania były codziennością. Dostarczały mięsa, skór i rogów, rzeczy potrzebnych. Ale były też rozrywką. Wódz siedzi w głównej części chaty. Kobieta pracuje w kuchni. Widzisz te koliste kamienie z otworem w środku? W otworze umieszczono drewniany drąg. Urządzenie to zwano żarnami. Mielono w nim zboże na mąkę. Są też gliniane garnki i nieliczne sprzęty z metalu. Przy wejściu stoi łoże. Przykrywano je skórami niedźwiedzi lub wilków. Popatrz teraz na strój mieszkańców. Ubiory szyto z materiałów lnianych i wełnianych. Te pierwsze uzyskiwano z rośliny zwanej lnem, te drugie pochodziły oczywiście od owcy. Buty zaś robiono z łyka, czyli kory pewnych krzewów, albo ze skóry, te drugie były luksusem. Żona wodza ubrana jest w dwie suknie, spodnią i wierzchnią oraz chustę na głowie. Z biżuterią nie przesadzano. Wódz wystroił się w tunikę i spodnie. Uzbrojenie podkreśla jego wysoką rangę. Dajmy gospodarzowi spokojnie coś przegryźć i przejdźmy do wieży strażniczej. Opuśćmy teraz chatę. Na zewnątrz skręćmy w lewo i zacznijmy wspinaczkę do wieży strażniczej. Plac w obrębie drewnianych obwarowań grodu zwany jest Majdanem. To tutaj toczyło się życie codzienne mieszkańców. Nie tylko się toczyło, czasem nawet tętniło. 700 lat temu załoga strzegąca grodu składała się z kilkunastu, może kilkudziesięciu rycerzy. Ale byli jeszcze służący, rzemieślnicy, handlarze i tym podobni. Pewnie był tu niezły harmider. Rżały konie, kwiczały świnie, ryczały krowy, gdakały kury uciekające spod stóp. Na murach tylko kilku rycerzy pełniło straż, wypatrując wroga. Inni naprawiali broń, czasem leniuchowali, czy też oddawali się rozrywkom. Przed tobą wieża strażnicza. Wejdź do środka. Zapomniałbym, nie wystrasz się wojowników. Zatrzymamy się przy nich i pozdrowimy z szacunkiem. Góra Birów to idealne miejsce obronne. Przez tysiąclecia pełniła tę funkcję. Z daleka było widać z niej wroga. Wieża chroniła rycerzy przed deszczem i śniegiem. Była doskonałym punktem dowodzenia. Czasem zbrojownią. Na parterze widzisz, jak wygląda leśny żołnierski obóz. Dlatego są tu drzewa i zwierzęta. Wojowie odpoczywają przy ognisku, coś tam sobie gotują. Dwóch stoi na straży. W rogu widzimy brodatego łucznika. Na głowę nasunął kaptur. Chroni go gruby, pikowany kaftan. Jest nieźle uzbrojony. Miecz za pasem. W prawej ręce łuk i strzały. Obok oszczep. Jeśli ten rycerz jest sprawnym łucznikiem i ma naprawdę dobry łuk, potrafi przestrzelić nawet zbroję i to z odległości 150 metrów. Oj, lepiej z nim nie zadzierać. Zwróć jeszcze uwagę na trójkątną tarczę. Metalowy guz po środku wzmacniał tarczę i chronił dłoń, która ją trzymała. Drugi strażnik wyróżnia się żelaznym hełmem, zwanym szłomem. Wypustka hełmu, tak zwany nosal, chroniła nos rycerza. Dowódca wypoczywa na skórach. Przy nim leży miecz, zbroja i tarcze. Wśród nich jest okrągła, zwana puklerzem. Wejdźmy teraz schodami na piętro wieży. Otwory w ścianach wieży pozwalały obserwować, co dzieje się na placu, u jej stóp czy na dalekich równinach. Ale dziś najważniejsze są tu gabloty. Umieszczono w nich przedmioty odnalezione przez archeologów w birowskiej ziemi. W gablocie na środku sali zobaczymy kamienne narzędzia. One są tu najstarsze. Mają kilka tysięcy lat. Dużo młodsze, bo zaledwie kilkusetletnie, są fragmenty wyrobów z gliny. To najczęstsze tutejsze znaleziska. W Birowie wyrabiano także ubrania. Świadczą o tym odnalezione części narzędzi tkackich, ciężarki i przęśliki. Jest też biżuteria, srebrne krzyżyki, wisiorki, zapinki. Niewiasty w każdej epoce lubiły się stroić. Są i monety. Widzisz również przedmioty, jakie pozostawili po sobie waleczni rycerze. Groty strzał, podkowę, fragmenty uprzęży końskiej. Gabloty przy ścianach prezentują inne tematy. Są tu ciekawostki związane ze skałami. Resztki morskich żyjątek zatopionych w wapiennych kamieniach, a także pięknie wyrzeźbione przez wodę fragmenty skał z tutejszych jaskiń. Wyjdźmy teraz na świeże powietrze. Jeśli słońce się do nas uśmiecha, z punktu widokowego zobaczysz piękną jurajską panoramę. Może nawet wypatrzysz jakiegoś dzikiego zwierza. Opuszczamy więc teraz wieżę. Po wyjściu z niej skręcimy w prawo. Witam Cię z powrotem na zewnątrz. Przypominam, po wyjściu z wieży skręć w prawo i podejdź do balustrady. Wzdłuż niej rozmieszczone są punkty widokowe. Rozciągają się z nich przepiękne panoramy. Po dojściu do barierki skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż niej aż do jej końca. Tam ukaże się nam piękna panorama zamku Ogrodzieniec. Na południe od nas zobaczysz zamek Ogrodzieniec w pełnej krasie. Chyba właśnie z Birowskiej Góry wygląda najokazalej. Za nim ciągnie się piękne pasmo jurajskich skał. Góra Birów to również Mekka dla wspinaczy skałkowych. Mają oni tutaj do dyspozycji świetnie przygotowane drogi wspinaczkowe, które możesz zobaczyć z bliska, po lewej stronie, na skale. Każda droga składa się z punktów asekuracyjnych, zwanych ringami, do których wspinacz przypina się w trakcie wspinaczki, a także ze stanowiska zjazdowego, które umiejscowione jest na końcu drogi. Stanowisko to składa się z dwóch ringów połączonych łańcuchem, do którego możemy się bezpiecznie przypiąć i opuścić drogę wspinaczkową. Takie właśnie stanowiska zjazdowe są bardzo dobrze widoczne na skale po lewej stronie. Zapraszam Cię teraz do kolejnego punktu widokowego. Aby się tam dostać, idź wzdłuż barierki, mając ją po lewej stronie. Tam będę na Ciebie czekał. Witam Cię na kolejnym tarasie widokowym. Patrząc w kierunku północnym, po prawej widzimy Lisią Skałę. Nieco dalej, po lewej, skałę rzędową, a za nią, w oddali, duży masyw Góry Zborów. Na zachodzie otwiera się widok na przemysłowe Zawiercie. Czasem, gdy pogoda jest naprawdę dobra, widać także Hutę Katowice i Góry Beskidy. Zejdź teraz przez główną bramę do kasy biletowej. Tam usłyszymy się ponownie. Jesteśmy ponownie przy kasie. Stań teraz tyłem do niej. Przed nami, po lewej, znajduje się chatka. Skręćmy za nią w lewo i podążajmy za znakami żółtego szlaku. Las nie opowie nam niczego ani o walecznych rycerzach, ani o dawnych łowcach. Jest na to zbyt młody. Ale skały po lewej stronie, już tak, są bardzo stare. Kryją w sobie liczne tutejsze jaskinie. Pamiętają też prehistorycznych mieszkańców tych ziem. Pamiętają ludzi żyjących tu 30 tysięcy lat temu. Trwała wówczas epoka lodowcowa. Było naprawdę okropnie. Zimno jak na Syberii. Śnieg, deszcz, błoto. Ludzie musieli być bardzo mężni, by to wytrzymać. Mówię o naszych praprzodkach. Trudnili się oni myślistwem. Mieszkali w birowskich jaskiniach. Choć mieli prymitywną broń z drewna, kamienia i rogów, odważnie polowali na olbrzymie mamuty lub niedźwiedzie jaskiniowe. Te ostatnie, choć ogromne i na pewno groźne, jadały głównie rośliny. Będąc na takiej diecie, ważyły czasem do 1000 kilogramów. Były włochate i cuchnące. Słowem, nieciekawi sąsiedzi. Ich mięso było za to smaczne, a jeden upolowany niedźwiedź dawał zapasy żywności na wiele tygodni. Polowanie na niego opłacało się więc. Myśliwi wykazywali się przy okazji sprytem i inteligencją. Na przykład u wylotu jaskini rozpalali ogień. Dym wykurzał wtedy misia, na którego czekali uzbrojeni nasi przodkowie. Przypomnę tylko, że idziemy dalej ścieżką, aż zobaczymy schodki z barierką prowadzące do jaskiń. Przy schodkach tych się zatrzymamy. Przed 30 000 lat myśliwi spotykali czasem zapewne Neandertalczyków. Kim byli Neandertalczycy? Na pewno jednymi z naszych bliskich krewnych. Uczeni spierają się ostatnio, czy rzeczywiście można ich uważać za przodków dzisiejszych ludzi. W czasach, o których mowa, gatunek ten prawie wymarł. Pewnie zdarzało się też, że myśliwy zamiast zwierzaka upolował Neandertalczyka. Około 11 000 lat temu skończyła się epoka lodowcowa. Klimat ocieplił się. Ludziom zaczęło się żyć nieco łatwiej. Jakieś 4 000 do 5 000 lat temu na górze Birów pojawili się nowi mieszkańcy. Odkryli oni w okolicznych skałach krzemień. Był to prawdziwy skarb. Cenniejszy od wszystkich innych wtedy znanych. Krzemień zmienił życie ówczesnych ludzi. Dzięki niemu można było wykonywać lepsze, ostrzejsze narzędzia. Przed nami schodki z poręczą prowadzące do jaskiń. Jeśli masz ochotę, zapraszam do wspinaczki i krótkiej wizyty w podziemnym świecie. Pamiętaj proszę o odpowiednim obuwiu, ponieważ skały mogą być śliskie. W niektórych partiach jaskiń panuje półmrok, zachowaj więc szczególną ostrożność. Na Birowie odnaleziono mnóstwo krzemiennych noży i grotów do strzał. Działała tu chyba wręcz fabryka. Obok niej powstało pierwsze osiedle rolnicze. Skały Birowa to prawdziwe skalne miasto. Pełno w nim jaskiń, niedługich i całkiem krótkich, tak zwanych schronisk. Wypłukała je cierpliwie woda w skałach wapiennych. Jak na skały są one dość miękkie. Jaskinie zamieszkiwane były najpierw przez zwierzęta. Na przykład przez wspomniane niedźwiedzie jaskiniowe i nosorożce włochate. Ale też inne, dziś wymarłe. Potem jaskinie stały się domem człowieka, naszego przodka, choć jeszcze dość prymitywnego. Archeolodzy wciąż znajdują pamiątki po nim. Są to ciekawe znaleziska. W jednej z jurajskich jaskiń odkryto najstarsze w Polsce szczątki człowieka. Może dlatego najdłuższa z birowskich grot nazywa się Pod Małpiszonem. Gdy człowiek zrezygnował już z tego mieszkanka, w jaskini zadomowiły się nietoperze. Świetnie się tu czują. Odwiedziliśmy wspólnie dwa różne światy. Drewniany gród i skalne mieszkania. Zachowaj ostrożność, kiedy będziesz wychodzić z jaskiń. Po ich opuszczeniu zapraszam w drogę powrotną. Najpierw pod kasę biletową pod górą Birów, a potem wrócimy do zamku Ogrodzieniec tą samą drogą, którą dotarliśmy do grodu. Dziękuję za wspólną wycieczkę, ale podpowiadam, zamek Ogrodzieniec też jest niezwykle ciekawy. Jeśli masz siły i chęci, zajrzyj także tam. Góra Birów z murów Ogrodzieńca to bardzo ciekawy widok. Dziękujemy Ci za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Do usłyszenia. Schodzimy prosto aż do rynku w Podzamczu. Co ciekawe, cel naszej wędrówki, Górę Birów, możesz już zobaczyć z tego miejsca. Spójrz w prawo. Wzrok przyciągają białe, wapienne skały, zwane ostańcami. Na jednej z nich, tej najdalszej, za domami Podzamcza, da się zauważyć wysoką budowlę w kształcie wieży. To Birów, tam zdążamy. Bez obaw, to naprawdę niedaleko. Czas spaceru szybko zleci, tym bardziej, że opowiem Ci podczas niego wiele interesujących historii dotyczących tego fragmentu Polski. A jest to fascynujący fragment, powszechnie znany pod nazwą Jura Krakowsko-Częstochowska. Wśród turystów słynie ona głównie z pięknych białych skał i wspaniałych ruin zamków, tak zwanych Orlich Gniazd. Skąd ta nazwa? Ponieważ wzniesiono je wysoko na skałach, dostępnych, zdawałoby się, tylko dla orłów. Czy chcesz zobaczyć, jak te zamki wyglądały w czasach świetności? Po zakończeniu naszej wycieczki zapraszam Cię do odwiedzenia parku, który znajduje się po Twojej lewej stronie. To park ma się rozumieć specjalny. Park miniatur Ogrodzieniec. Na jego niewielkim obszarze znajdziesz modele wszystkich orlich gniazd wzniesionych pomiędzy Krakowem a Częstochową. Pewnie pamiętasz, że zamki te zbudowali nasi przodkowie przed kilkuset laty, w czasach średniowiecza. Najwięcej z nich wzniesiono za panowania wybitnego polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Właściciele parku zapewniają, że ich modele zamków Smoleń, Mirów czy Olsztyn są naprawdę zgodne z prawdą historyczną. Ale zamki nie są jedyną atrakcją parku. Prezentuje się w nim także dawne machiny oblężnicze, jak na przykład katapultę czy balistę. To właśnie one miały kruszyć grube mury orlich gniazd w czasach, kiedy nie znano jeszcze armat. I jeszcze jedno. Najmłodsi turyści, spragnieni rozrywki, mogą w parku skorzystać z obfitującego w atrakcje placu zabaw z wielką zjeżdżalnią. Przypominam Ci, że wciąż schodzimy ulicą do centrum Podzamcza. Zwróć uwagę, że towarzyszą nam biało-czerwono-białe znaki szlaku Orlich Gniazd. Namalowano je chociażby na słupach energetycznych. Szlak Orlich Gniazd to najbardziej popularny szlak dla turystów pieszych, prowadzący przez całą Jurę. Pomysł wyznakowania tak długiej trasy turystycznej pojawił się, wyobraź sobie, prawie 100 lat temu. Tak, już wtedy wielu ludzi lubiło piesze spacery, w trakcie których poznaje się urodę własnego kraju. Niestety, z wykonaniem trasy natrafiono na przeszkody. Dopiero po II wojnie światowej, czyli około 60 lat temu, cały szlak wyznaczył i opisał Kazimierz Sosnowski. Jeśli i Ty lubisz wędrówki z plecakiem, zapamiętaj to nazwisko. Kazimierz Sosnowski napisał też pierwszy przewodnik po polskich górach Beskidach, a imię tego krajoznawcy nosi Główny Szlak Beskidzki. Z Beskidów powróćmy jednak na Jurę. Szlak Orlich Gniazd liczy ponad 150 kilometrów. Aby go pokonać, potrzeba wielu dni. Wyruszyć można z Krakowa spod Wawelu. Kończy się w Częstochowie u stóp Jasnej Góry. Dochodzimy do rynku w Podzamczu. Skręcamy w prawo. Plac rynkowy będziemy mijać po lewej stronie. Powtórzę, idziemy w prawo, mijając rynek po lewej stronie. Zwróć uwagę na ustawione na rogu rynku po prawej stronie tablice i drogowskaz turystyczny. Tablica pokazuje przebieg szlaku warowni jurajskich, a na drogowskazie umieszczono tabliczki kilku szlaków. Warto pamiętać, że właśnie tutaj w Podzamczu znajduje się największe na Jurze skrzyżowanie szlaków turystycznych. Później Ci o nich opowiem więcej. Teraz przyjrzyjmy się mijanemu rynkowi. Tak naprawdę to nie rynek, ale Plac Jurajski to właściwa nazwa tego miejsca. Na placu możemy odpocząć przy fontannie, można tu kupić pamiątki czy coś przekąsić. Dochodzimy do głównej drogi, skręcamy w prawo i idziemy prosto ulicą Wojska Polskiego, aż ujrzymy znaki prowadzące w lewo na Górę Birów. Tam usłyszymy się ponownie. Uwaga, zbliżamy się do przejścia dla pieszych i do znaków prowadzących na Górę Birów. Przechodzimy ostrożnie przez jezdnię i z pomocą znaków kierujemy się do grodu. Wciśnij pauzę i wznów nagranie po drugiej stronie drogi. Rozumiem, że jesteś już po drugiej stronie drogi. Skręć teraz w lewo, w ulicę Partyzantów. Opowiem Ci teraz o innych ciekawych miejscach w Podzamczu, które niestety znajdują się poza trasą naszej wycieczki. Niedaleko stąd, przy głównej drodze, którą niedawno przekraczaliśmy, znajduje się wyjątkowa świątynia – Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej. Dla wierzących to miejsce, w którym w sposób szczególny czci się Matkę Bożą. Ty idź dalej, a ja spróbuję Ci to sanktuarium opisać. Przy ruchliwej szosie wznosi się wysoka, biała skała wapienna. Jeśli się jej dobrze przyjrzeć, to najpierw na szczycie dostrzeże się duży krzyż. Później ustawioną pod nim figurę Matki Bożej. Jeszcze niżej można dostrzec wnękę z małą rzeźbą, przedstawiającą anioła trzymającego latarnię. Do podnóża skały przylega niewielka budowla z białymi ścianami. To właśnie sanktuarium Matki Bożej Skałkowej. Dlaczego Skałkowej? Już wyjaśniam. Wszystko zaczęło się w czasach, kiedy zamek Ogrodzieniec nie był jeszcze ruiną. Wtedy, przed kilkoma wiekami, przy skale w Podzamczu zatrzymywali się wędrowcy na krótką modlitwę. Jednak do przełomowych wydarzeń doszło w 1818 roku. Pobożnemu mieszkańcowi Podzamcza miała się ukazać na skale postać Matki Bożej. Wieść o tym szybko rozeszła się po okolicy. Miejsce objawień stało się sławne. Dlatego biskup z Krakowa przysłał tutaj specjalną komisję, która zbadała całą sprawę. Członkowie komisji przekazali biskupowi, że w Podzamczu modli się coraz więcej wiernych, wpatrzonych w obraz Matki Bożej umieszczony wprost na skale. Dopiero po pewnym czasie wybudowano skromną kaplicę z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Do dziś przetrwał tylko sam obraz, starą kaplicę zaś zastąpiono nową, ładniejszą. Obecnie sanktuarium jest pięknym i zadbanym miejscem. Podczas jego odwiedzania warto zwrócić uwagę na otoczenie świątyni. Ładnie prezentują się chociażby kamienna dzwonnica czy rzeźby przedstawiające sceny z życia Jezusa Chrystusa. We wnętrzu kaplicy, poza samym obrazem, warto odnaleźć wyjątkowy krzyż. Dlaczego wyjątkowy? Ponieważ przypomina niezbyt dawne czasy, kiedy komuniści prześladowali Kościół i ludzi wierzących. Krzyż bowiem wykonali w latach 50. ubiegłego wieku pracownicy jednej z fabryk w Ogrodzieńcu. Wykonali w ukryciu. Przypomnę, że opuszczamy zabudowania Podzamcza i zdążamy na Górę Birów. Jeśli interesują Cię zabytkowe kościoły, kaplice i kapliczki, to mam dla Ciebie jeszcze jedną ciekawostkę. Niewielka kaplica stoi również w samym centrum Podzamcza, niedaleko znanego Ci Placu Jurajskiego. Poświęcona jest Matce Bożej, a z zewnątrz wyróżnia się blaszaną wieżyczką z hełmem w kształcie bańki na choinkę. Co ciekawe, dawni budowniczowie tej świątyni wykorzystali przy jej wznoszeniu kilka elementów pochodzących z kaplicy na zamku Ogrodzieniec. Warto zajrzeć do środka. Na podłodze położono kulę armatnią, nieprzypadkową. Kula ta została wystrzelona przez Szwedów, którzy w połowie XVII wieku szturmowali zamczysko. Wpadła ponoć do kaplicy zamkowej, ale cudem nie wyrządziła żadnych szkód. Dochodzimy powoli do lasu i wiodącej przez niego drogi gruntowej. Idź cały czas prosto. Wkrótce wejdziemy do lasu. Po prawej stronie mamy niewielki pagórek, który tutejsi mieszkańcy nazywają dość zabawnie Suchy Połeć. Ścieżkę prowadzącą na to wzniesienie będziemy mijać po naszej prawej stronie. Nie skręcaj w nią, idź dalej prosto. Wspominam Ci o Suchym Połciu z dwóch powodów. Pierwszy. Na jego stoku tkwi samotna jak palec skała wapienna, przyciągająca wielbicieli wspinaczki. Drugi powód to betonowe bunkry zbudowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Coś dla miłośników historii najnowszej. Najpierw opowiem Ci o wspinaczach. Ci okolice Podzamcza wprost uwielbiają. To dla nich prawdziwa ziemia obiecana z mnóstwem mniejszych i większych skał. Jako że wszystko lubią nazywać po swojemu, ulubione tereny do uprawiania hobby ochrzcili lewym i prawym podzamczem. Prawe to góra, na której znajdują się ruiny zamku Ogrodzieniec. Stamtąd przyszliśmy. Lewe to Suchy Połeć. Tutaj jesteśmy. Sama skała Suchy Połeć ma około 20 metrów wysokości. Jej szczyt nie jest łatwo zdobyć. To zadanie dla doświadczonych wspinaczy, którzy do tej pory wytyczyli na skalę aż 19 tak zwanych dróg wspinaczkowych. Wszystkie wymagają wyjątkowo mocnych mięśni i nerwów. Wierz mi, bo ściany skały są naprawdę gładziutkie. Mimo to wspinacze nie tracą poczucia humoru. Drogi wspinaczkowe nazywają często naprawdę dziwnie, na przykład świnie w kosmosie czy tresura jeży. Przypominam, że idziemy cały czas leśną drogą, kierując się znakami prowadzącymi na górę Birów. Jak powiedziałem Ci już wcześniej, Suchy Połeć jest atrakcyjny zarówno dla wspinaczy, jak i wielbicieli tajemnic przeszłości. Pora poznać więc wojenną historię tych okolic. Zacznijmy od wspomnianych bunkrów, których sporo znajdziemy jeszcze na Suchym Połuciu. Zbudowali je Niemcy w 1944 roku, kiedy przygotowywali się do obrony przed nacierającą rosyjską Armią Czerwoną. Jak zapewne wiesz, podczas II wojny światowej Niemcy pod wodzą Adolfa Hitlera walczyły z wieloma państwami i to na całym prawie świecie. Najbardziej zacięte walki toczyły się jednak na wschodzie, gdzie z armią niemiecką walczyła właśnie Armia Czerwona komunistycznego państwa Związku Radzieckiego. W 1944 roku Niemcy przegrywali zmagania. Dlatego za wszelką cenę chcieli zatrzymać Rosjan. Budowali więc kilometry umocnień, których głównym elementem były okopy, czyli niezbyt głębokie rowy w ziemi przeznaczone dla żołnierzy piechoty. Oprócz tego wykopano także szersze rowy przeciwczołgowe, powstrzymujące atak tych pojazdów na gąsienicach. Dostępu do umocnień broniły zasieki z drutu kolczastego. W końcu zbudowano betonowe bunkry i tych warto tutaj poszukać. Największe zachowane bunkry to schrony bojowe, z których można było strzelać do wroga z niewielkich armat. Oczywiście dziś armat nie zobaczymy. Inne bunkry noszą nazwę Tobruk. Ich załogi składały się zawsze z dwóch osób. Jeden żołnierz strzelał z ciężkiego karabinu maszynowego, a drugi donosił mu amunicję. Podczas zagrożenia obydwaj mogli skryć się we wnętrzu schronu. Bunkier nosił nazwę Tobruk, ponieważ pierwsi skonstruowali go Włosi podczas walk w Tobruku w Afryce, a tam pomysł podpatrzyli Niemcy. Ciekawe są także najliczniejsze i najmniejsze, tak zwane koch-bunkry. To jednoosobowe schrony, których betonowe kopułki wystają niewiele ponad poziom gruntu. Wszystkie wspomniane umocnienia Niemcy budowali przez kilka miesięcy 1944 roku, korzystając oczywiście z przymusowej pracy Polaków. Tak wspominał to jeden z mieszkańców Podzamcza. Tysiące ludzi pracowało przy kopaniu okopów strzeleckich i rowów przeciwczołgowych na wschód od wioski. Zgromadzonych ludzi Niemcy zakwaterowali w domach, stodołach i innych pomieszczeniach. Pracujących ludzi pilnowali żołnierze okupanta z różnych formacji piechoty, artylerii i innych. Organizacyjnie to już naprawdę dbali o ludzi. Było kilka kuchni polowych, w których wydawano chleb, obiady i czarną kawę. Czas pracy wynosił 12 godzin. Prace przy budowie bunkrów zakończyły się w październiku 1944 roku. Niemcy wydawali nawet mąkę i cukier w obecnej restauracji pod zamkiem. Tyle wspomnienie. A teraz wyobraź sobie, że cały ten wysiłek nie przydał się Niemcom na nic. Nagły atak Armii Czerwonej przegonił ich daleko na zachód, także nie zdążyli skorzystać z tej linii fortyfikacyjnej. Po opowieści o ostatnich miesiącach II wojny światowej w Podzamczu cofnijmy się do jej lat początkowych. Wojna rozpoczęła się we wrześniu 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie zaatakowały i w krótkim czasie opanowały terytorium naszego kraju. Polscy żołnierze bronili się krótko, ale bardzo dzielnie. W okolicy, w której jesteśmy, bohaterstwem wykazali się przede wszystkim żołnierze 7. Dywizji Piechoty. Niedaleko stąd, w pobliżu miejscowości Janów, znaleźli się oni w okrążeniu. Nie poddali się jednak. Podjęli bój z przeważającymi siłami wroga. Wielu zginęło, niektórym udało się przebić do swoich. Wydarzenia te upamiętnia zielono oznakowany turystyczny szlak pieszy walk 7. Dywizji Piechoty. Z Podzamcza możemy pieszo dotrzeć do tego szlaku, wędrując albo za czerwonymi znakami szlaku Orlich Gniazd, o którym już Ci opowiadałem, albo za niebieskimi oznaczeniami szlaku Warowni Jurajskich. Tablice z przebiegiem tego drugiego widzieliśmy na Placu Jurajskim w centrum Podzamcza. Szlak ten wart jest Twego zainteresowania. Niewiele ustępuje długością szlakowi Orlich Gniazd i doprowadza do mniej znanych ruin jurajskich, zamków i strażnic. Dodam jeszcze, że Podzamcze przecinają również dwa szlaki, nazwijmy je specjalistyczne. Są to szlak rowerowy Orlich Gniazd i transjurajski szlak konny. Powróćmy jednak do wojennych opowieści. W 1939 roku, mimo zaciętej obrony, Polska została zajęta przez Niemców. Najeźdźcy podzielili kraj. Część Polski wcielili do państwa niemieckiego, a część zamienili w okupowane niby państewko o nazwie Generalne Gubernatorstwo. Tutaj, w Podzamczu, przebiegała granica. Mimo to podczas wojny na całej jurze działały polskie oddziały partyzanckie walczące z wrogiem. Tyle o okrutnych czasach II wojny światowej. Nie wiem, czy wiesz, ale poprzedziła ją inna światowa wojna, którą nazwano pierwszą. Jej krwawe zmagania nie ominęły miast i wiosek na jurze krakowsko-częstochowskiej. Pierwsza wojna wybuchła w 1914 roku i trwała do roku 1918. Po jednej stronie walczyły na tych terenach dwa sprzymierzone państwa, Niemcy i Austro-Węgry, po drugiej Rosja. Do najokrutniejszych wydarzeń doszło pod koniec 1914 roku. Wtedy to na terenie jury doszło do bitwy znanej jako Bitwa między Częstochową a Krakowem. Wojska rosyjskie próbowały się przedrzeć aż na Śląsk. Nie udało im się, ale wszystkie walczące strony poniosły wielkie straty. Niestety zginęło około 70 tysięcy żołnierzy Armii Państw Centralnych, czyli Niemiec i Austro-Węgier, i nieznana bliżej liczba Rosjan. Warto podkreślić, że zwycięzcy w tej bitwie, Niemcy i Austriacy, zadbali o godne pochowanie wszystkich poległych żołnierzy, i swoich, i wroga. Powstały wtedy liczne, zadbane cmentarze wojskowe. Jeden z nich możesz zobaczyć niedaleko stąd, w dzielnicy Zawiercia, Kromołowie. Zachęcam do jej odwiedzin. Trzeba pamiętać, że w armiach wszystkich tych państw musieli też walczyć i ginąć Polacy. Dlaczego? Ponieważ, jak pewnie pamiętasz, w momencie wybuchu I wojny Polski nie było na mapie świata. Kraj nasz znajdował się pod zaborami. Polska miała się odrodzić dopiero po zakończeniu I wojny. Dochodzimy powoli do Góry Birów. Zapraszam Cię teraz do wysłuchania mojej opowieści o drewnianym grodzie, który się na niej znajduje. Należy teraz powrócić do głównego menu audioprzewodnika i wybrać w nim wycieczkę po grodzie na Górze Birów. Po lewej stronie znajduje się kasa biletowa. Wejście do grodziska jest płatne. A więc do usłyszenia!